Niestabilna sytuacja na rynku gazu wywołała niepokój wśród producentów żywności. Wysokie ceny paliw rząd chce zrekompensować dopłatami i jednocześnie przeznacza gigantyczne pieniądze na zbrojenia. To będą główne tematy pierwszych po wakacjach gier politycznych. Michał Buraczewski, zapraszam. A gośćmi audycji są senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dzień dobry państwu.
Sytuacja na rynku gazu zmienia się jak w kalejdoskopie. Jeszcze w weekend cena na europejskim rynku była rekordowo wysoka. Dziś zanotowano blisko 15% spadek. Czy w związku z tak dużymi wahaniami możemy przewidywać przyszłość dotyczącą sezonu grzewczego? Czy uzasadnione są obawy, że gazu wtedy w Polsce może zabraknąć?
Rzeczywiście mamy niestabilną sytuację na rynku surowców, na rynku gazu. Na szczęście rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotowywał się na różne, nawet te czarne scenariusze i chcę przypomnieć, że już wiele lat temu podjęto inicjatywę, aby budować Baltic Pipe, gazociąg, który będzie dostarczony z Norwegii do Polski. Jest wybudowany gazoport w Świnoujściu. Miałem okazję wizytować tę inwestycję. Wszystko przebiegło zgodnie z planem, więc już tutaj na jesieni czekamy, aż Baltic Pipe też ruszy. Mamy magazyny niemal w 100% pełne, więc zabezpieczenie w surowiec, w gaz naszych obywateli na pewno mamy znacznie lepszą sytuację niż wiele państw w Europie. To bardzo cieszy, chociaż oczywiście niepokoją nas różne kolejne działania w Rosji, które wpływają i destabilizują sytuację na rynkach surowców. To na pewno ma odbicie również na naszą gospodarkę. Rząd na bieżąco monitoruje. Przygotowywane są kolejne działania, które mają również osłaniać nie tylko gospodarstwa domowe, ale przede wszystkim nasz przemysł. Wiadomo, choćby produkcja nawozów, to niemal 90% jest oparta na surowcu, na gazie, więc to przede wszystkim ten sektor jest najbardziej podatny na wszelkie wahania i tutaj sztab z panem premierem Sasinem, jak również z premierem Kowalczykiem na bieżąco pracują i ma być niebawem przygotowany projekt, który ma właśnie w takiej sytuacji kryzysowej zabezpieczyć rozwiązanie na tę najbliższą perspektywę, jeśli chodzi o produkcję nawozów chociażby.
W ubiegłym tygodniu gazu nie zabrakło, ale on był rekordowo drogi. Czy w związku z tymi cenami bardzo wysokimi, nie ma obawy, że w pewnym momencie, tak jak w ubiegłym tygodniu, zakłady nawozowe powiedziały dosyć, nam produkcja się po prostu nie opłaca i co wywołuje panikę na rynku żywności i producenci żywności mówią, że no, za 2-3 tygodnie tej żywności mogłoby zabraknąć, gdyby produkcja nie została wznowiona. Na szczęście dzisiaj grupa Anwil wznowiła produkcję.
Tak, to bardzo cieszy, że ta produkcja została wznowiona. Myślę, że w ciągu kilku godzin pan premier bądź wicepremierzy ogłoszą plan działania w tym takim kryzysowej sytuacji, jeśli chodzi o dostawy gazu do zakładów naszych azotowych i myślę, że tutaj jakbym nie chciałbym wybiegać i uprzedzać o tych rozwiązaniach. Poczekajmy, aż zostanie to oficjalnie przedstawione, ale jest już pomysł, który ma zapobiec sytuacji kryzysowej.
Czy będzie nas stać na gaz w sezonie grzewczym? Poseł Paweł Krutul.
Trudno jest powiedzieć, jaka będzie zima, jakie będą ceny gazu i jak będziemy go szybko zużywali. To są czynniki, które bezpośrednio wpłyną na te ceny. Na pewno potrzebne jest tutaj wspomożenie gospodarstw domowych, żeby były tutaj również stosowane dopłaty, żeby osoby, które grzeją gazem, a nie tak jak wcześniej miało być w ustawie tylko i wyłącznie, które opalają swoje domostwa węglem, takie rekompensaty otrzymywały na tych samych zasadach. Nie zapominajmy, że parę lat wszyscy robiliśmy wszystko, żeby Polki i Polacy rezygnowali z tak zwanych kopciuchów i przechodzili na inne źródła grzania swoich domostw. Także na pewno nie można ich zostawić i mam nadzieję, że teraz podczas tego drugiego posiedzenia Sejmu tą sprawę raz na zawsze załatwimy, chociaż już to takie poprawki zgłaszaliśmy przy poprzednim projekcie, jeżeli chodzi o dopłaty dla ludzi, którzy chcą ogrzać swoje domostwa. Jeżeli chodzi o o nawozy. Na pewno, jeżeli byśmy z tym sobie nie poradzili, to problem będzie, że żywność będzie jeszcze droższa, inflacja będzie jeszcze wyższa. Dlatego uważam, że tutaj nawet jeżeli te ceny gazu są na rynkach wysokie, a spółką energetyczną, którą jest PGNiG, gdzie nad nią ma pieczę premier Mateusz Morawiecki, powinno takie zakłady na preferencyjnych warunkach gaz zostać udostępniony, tym bardziej, że wszystkie doniesienia mówią, że zapasy gazu mamy wystarczające i tu interwencyjnie te zakłady powinny otrzymać ten gaz w korzystniejszych cenach. Nie zapominajmy, że może być tutaj jeszcze drugie podwójne dno. Jeżeli takie spółki, takie firmy sobie nie poradzą, to wrogi kapitał, choćby oligarchów Putina, może te zakłady wykupić, zaniżając ich cenę, jeżeli przestaną produkować, a są jedynymi na polskiej ziemi producentami nawozów. Także temu trzeba zapobiec i przeciwdziałać. Dlatego apel do premiera Mateusza Morawieckiego i do PGNiG, żeby w takich sytuacjach szybciej reagowały i żeby nie robić dodatkowego zamieszania, jeżeli chodzi o ceny żywności, czy też o produkcji dwutlenku węgla, który jest potrzebny w całym przetwórstwie spożywczym.
Mówił pan o tym, że dopłaty powinny dotyczyć też od prywatnych odbiorców gazu ziemnego i wskazywał pan, że obecne zamieszanie na rynku gazu spowoduje wzrost cen, a czy udzielanie kolejnych dopłat nie przyniesie tego samego skutku?
Na pewno będzie to miało na to wpływ, ale nie możemy zostawić polskich rodzin, żeby wspólnie z dziećmi marzły w tych domostwach i tu musimy zrobić wszystko, żebyśmy tą zimę jak najszybciej, miejmy nadzieję, że będzie łagodna i żeby ją przetrwać, bo w całej Unii Europejskiej nie wszyscy są w takiej komfortowej sytuacji jak nasz kraj, który ma możliwość importu gazu drogą morską. Niektóre kraje tego nie posiadają, nawet połączeń takowych nie mają, którym moglibyśmy ewentualnie wesprzeć. Także tutaj potrzebna jest wspólna polityka Unii Europejskiej i zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli inne kraje do nas wystąpią, bo będą marzły po prostu zimą, czy nie będą potrzebowały od nas pomocy. Także te sprawa jest otwarta i miejmy nadzieję, że cała Europa, cała Unia Europejska będzie tutaj solidarna i pomimo wojny na Ukrainie wywołaną przez mordercę Putina, dzieci i kobiet, cywilów, że przez to przejdziemy.
Ale też warto wspomnieć, że już od samego początku kryzysu surowcowego rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął odpowiednie działania, wdrożył takie instrumenty, które dają osłonę polskim gospodarstwom domowym. Pod koniec ubiegłego roku uchwaliliśmy takie rozwiązanie, które wspiera rodziny, gospodarstwa, których dochód na osobę nie przekracza 1500 zł. Ponad 7 milionów osób zostało objętym takim dodatkiem osłonowym. W ostatnich miesiącach przyjęliśmy dodatek węglowy. Na najbliższych posiedzeniu parlamentu będzie ten dodatek poszerzony o kolejne ogniwa, paliwa, które też zostaną dofinansowane. Tak więc gospodarstwa domowe będą mogły skorzystać ze wsparcia finansowego. I przypomnę, że tutaj jest jednorazowy dodatek do węgla 3000 zł dla gospodarstwa domowego. Będzie też wsparcie przy zakupie innych paliw, jak drewno kawałkowe, pelet.
O dopłatach do paliw jeszcze porozmawiamy w tej audycji, ale skupiając się tylko na kwestii gazu, czy zakładając optymistyczny scenariusz, że tego gazu w Polsce nam nie zabraknie, czy będziemy musieli się nim dzielić z innymi krajami Unii?
No przede wszystkim to już jest decyzja rządu i rozmów z Unią Europejską. My będziemy chcieli zabezpieczyć przede wszystkim interes naszych gospodarstw domowych, naszych przedsiębiorstw. One powinny być w pierwszej kolejności zaspokojone dostawami. I tutaj budowaliśmy konsekwentnie tą infrastrukturę, więc powinniśmy mieć prawo skorzystać z niej jako pierwsi. Oczywiście w sytuacji kryzysowej, dramatycznej Polska nigdy nikomu pomocy nie odmawiała i być może przyjdzie taka sytuacja, że będziemy chcieli wesprzeć inne państwa. No ale tutaj jest takie założenie, że przede wszystkim bez uszczerbku dla naszego interesu narodowego ten gaz, który zgromadziliśmy, ten gaz, który przepłynie przez gazociąg czy też przez tankowce, w pierwszej kolejności trafi do polskich odbiorców.
Mówimy tutaj o europejskiej solidarności, no politykę uprawiają Węgrzy, którzy za nic mają solidarność w obliczu wojny i nadal kręcą energetyczne interesy z Rosją. Czy nie jest tak, że w związku z wysokimi cenami gazu w Europie Władimir Putin i tak dostaje duże pieniądze z Zachodu na prowadzenie wojny i gospodarczo Rosja wygrywa, osłabiając inne kraje Unii? Czy tak nie jest?
No niestety boli ta niekonsekwencja. Tutaj w mojej ocenie wszystkie państwa Zachodu powinny mówić jednym głosem. Premier Mateusz Morawiecki nawoływał, wzywał o taką solidarność, byśmy wspólnie zaprzestali odbioru surowców ze Wschodu. Polska to uczyniła. No niestety niektóre kraje wyłamują się z tego, co tak naprawdę dodatkowo potęguje trudną sytuację, wprowadza niepotrzebny zamęt i wahania na rynku surowców.
Orban nie raz, nie dwa pokazał, że jest podnóżkiem Putina i rozbija Unię Europejską od środka. Jeżeli my nie będziemy solidarni, nie będziemy silni, nie będziemy mówili jednym głosem, to Putinowi będzie łatwiej wygrywać tą wojnę energetyczną, bo zbliża się sezon jesienno-zimowy i to będzie takim złotem, jeżeli chodzi o gaz, o te paliwa, które będą Europie potrzebne. Także musimy robić i dokonywać wszelakich nacisków i premierzy 26 na Orbana, 27 członka NATO, żeby taka sytuacja nie miała miejsca, ale uważam, że to się nie ziści. Nie raz, nie dwa, nie trzy pokazał, że jest przedłużeniem ramienia Putina, jeżeli chodzi o Unię Europejską.
Pierwsze południowo-koreańskie czołgi i armatochaubice mają trafić jeszcze w tym roku do naszego kraju. Za 3 lata w Polsce ma być 180 czołgów K2 i 212 haubic K9. Do tego jeszcze trafi do nas 250 Abramsów. Czy teraz nasza armia będzie miała wystarczający potencjał odstraszający?
Cieszy mnie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości od początku swojej pierwszej tej kadencji w 2015 roku od razu zabrał się za modernizację polskich sił zbrojnych. Te wszystkie kontrakty, które są ogłaszane, na pewno powinny uspokajać, no ale przede wszystkim obserwując to, co dzieje się na arenie europejskiej, to, co wyprawia Rosja, to jak najbardziej cieszy mnie fakt, że te wszystkie kontrakty mają szansę być zrealizowane, że zapowiedzenie, zwiększenie wojska, to wszystko ma na celu przede wszystkim odstraszyć, no ale też zbudować potęgę militarną z Polski i mam nadzieję, że to szybko się wydarzy. Mamy doświadczenia historyczne, pokazują, że nasz sąsiad jest nieobliczalny i w zasadzie, podobnie jak na Ukrainie, czy też wcześniej w Gruzji, no posuwa się do najgorszych rzeczy i myślę, że to, co robi rząd polski, uzbrajając naszą armię, to jest właściwy, jedyny kierunek, w jaki możemy realizować.
Modernizowane są także czołgi Leopard 2, ale jak ocenia NIK, przebiega to zbyt wolno. Resort obrony nie zaprzecza, twierdząc, że harmonogram dostaw jest aktualizowany. Czy może najpierw tam powinny trafić pieniądze, żeby przyspieszyć ten proces modernizowania czołgów, które w kraju już są?
No niestety nasi poprzednicy doprowadzili do zapaści w sektorze zbrojeniowym w Polsce. Były wygaszane przedsiębiorstwa tym się zajmujące. I dlatego też, żeby jak najszybciej uzbroić się, zmodernizować polską armię, to nie tylko należy poprzez swoje firmy to realizować, ale równolegle czerpać i dokonywać zakupy również za granicą. Kontrakt z Koreą Południową to także strategiczna część. Wiążemy z tym wielkie nadzieje i część tego uzbrojenia, o którym pan tutaj redaktor wspomniał, być może też będzie realizowana na terenie Polski. być może powstaną też zakłady i ostatecznie one będą w Polsce produkowane. Jednocześnie będą również też zgłaszane zamówienia w polskich firmach i to będzie się odbywało właśnie dwutorowo. Będziemy jak największe moce przerobowe wykorzystywać polskie, no ale również, żeby jak najszybciej dozbroić i zmodernizować polską armię, będziemy korzystać ze sprzętu z Korei Południowej. Wspomniał pan też o Abramsach, amerykańskich czołgach, one też już w przyszłym roku trafią do Polski, helikoptery z Włoch. No, robimy co możemy, żeby ten polski żołnierz był jak najszybciej właściwie uzbrojony.
Wystarczy nam tych wojsk, żeby potencjalnego agresora odstraszyć?
Nie wystarczy nam wojsk na 30 sierpnia 2022 roku. Polska jest za słaba, żeby się przeciwstawić Federacji Rosyjskiej, ale to jest zrozumiałe. Jesteśmy mniejszym krajem, mniej uzbrojonym.
I oddaliśmy broń Ukrainie.
Oddaliśmy broń Ukrainie. Już idąc tym wątkiem, tak, oddaliśmy czołgi T-72, PT-91. Niestety w zamian nic nie otrzymaliśmy. Także osoby na to, które się umawiały, nie do końca się z tego wywiązały. Miały być Leopard. Nie mamy ich, a nie mamy czołgów na stanie. Od 2015 roku, odkąd Prawo...
Mówimy tutaj o Niemcach, którzy się zobowiązali do przekazania
osoby,
czołgów.
Które się na to umawiały, dlatego uważam, że i wracając jeszcze do poprzedniego tematu, jeżeli w Europie będzie brakowało gazu, a Niemcom ma brakować gazu, to powinniśmy ten argument wykorzystać, żeby te czołgi otrzymać. Negocjatorom doradzam za darmo. Jeżeli chodzi o uzbrojenie polskiej armii od 2015 roku, niestety nie zrobiono zbyt wiele, żeby Polska potrafiła odstraszać potencjalnego agresora. Pierwsze zakupy, pierwsze zapowiedzi zakupów pojawiły się po 24 lutym, jak Putin zaatakował Ukrainę, co martwi, bo te dostawy wszelakie będą przez najbliższe lata trafiały do naszego kraju. Do tego trzeba wyszkolić wojsko, które premier Kaczyński, premier Błaszczak zapowiedzieli 300-tysięczną armię, z czego 250 wojsko zawodowe, 50 tysięcy wojska obrony terytorialnej. Będzie to trwało latami. Po pierwsze, musimy jeszcze zatrzymać wojsko, bo dużo żołnierzy odchodzi. Tutaj też mamy problemy kadrowe. Taką, że tak powiem, kawę na ławę. Zakupów samolotów powinniśmy dokonywać wcześniej, choćby nawet wtedy, jak zaczęły polskie MIG-i spadać, bo miały nieodpowiedni serwis, bo nie było części oryginalnych. Nie mogliśmy mieć tych części oryginalnych, bo mamy relacje z Federacją Rosyjską, jaką mamy, ale już wtedy powinniśmy zareagować i dokonywać zakupów choćby o dokupienie F-16 czy też innych myśliwców. To nie zostało uczynione, jeżeli chodzi o zakupy.
Ale nie alarmowaliście przez ostatnie lata, że...
Panie redaktorze, Lewica akurat zakupiła 50 Jastrzębi podczas swojej kadencji i to ziściła, a tu mamy tylko zapowiedzi, nic na naszym niebie jeszcze nie lata, oprócz myśliwców sojuszniczych. To jeżeli chodzi o fakty, jeżeli chodzi o zakupy. Na pewno dobrym rozwiązaniem jest zakupowanie czołgów, tylko martwi mnie ilość platform, które będzie do serwisu dla naszych żołnierzy. Nie zgadzam się osobiście, będąc przedstawicielem w Komisji Obrony Narodowej, na zakup armatochaubicka 9, gdzie mamy nasze kraby rodzimej produkcji, które są bardzo zachwalane poprzez wojska ukraińskie, gdzie zdobywają szlify na froncie, gdzie mamy już zamówienia spływające ze świata do Stalowej Woli o zakup takich armatochaubic. Rozumiem, że nie mamy technologii i kupujemy 48 myśliwców FA-50. To jest zrozumiałe, ale tu jeżeli chodzi o polski przemysł, powinniśmy go wzmacniać, bo te armatochaubice są bardzo wychwalane i bardzo i co są porównywalne, jeżeli chodzi o sprzęt, który będzie wyposażony dla naszej armii. Nie zapominajmy też o naszym województwie, bo to jest nasza mała ojczyzna. Rozmawiamy w Białymstoku. Niestety z tego, co słuchy dochodzą, mają powstać dwie kolejne dywizje. Żadna z nich nie będzie usytuowana w województwie podlaskim. To martwi, bo jesteśmy pierwszym terenem Polski, który w razie godziny W ucierpi. Nie zapominajmy też o niestabilnym Łukaszence, który już w tym tygodniu zapowiedział, że ma samoloty SU przygotowane do transportowania bomb atomowych I mamy przesmyk tutaj
Polityka na swoim. Aleksandra Łukaszenki polega na straszeniu.
Oczywiście, że to można odebrać jako straszenie, ale straszeniem nie jest, że po 24 lutym u naszego sąsiada, czyli Białorusi, mamy coraz więcej wojska Federacji Rosyjskiej, a na terenie województwa podlaskiego te nie mamy zwiększanej ilości sprzętu, czy też wojska, które by 365 dni w roku stacjonowało na naszej ziemi. To
martwi. A czy w dobie tej wojny, w której przewagę ma artyleria, różnice robią ataki rakietowe, stacjonowanie w województwie podlaskim dywizji ma tak duże uzasadnienie?
Panie redaktorze, a stacjonowanie Amerykanów czy naszego wojska w Orzyszu, który jest w linii prostej od wodzu kaliningradzkiego 69 kilometrów, nasze województwo jest szersze.
No tutaj chciałbym jakby wrócić do tego wątku polskiego przemysłu zbrojeniowego. Tutaj w żadnym wypadku nie ma decyzji, ani nikt nie ma takich zamiarów, aby rezygnować z polskich krabów. Niestety Stalowa Wola ma na ten moment ograniczone moce produkcyjne i tylko i wyłącznie dlatego zostało podpisane strategiczne porozumienie z Koreą Południową. Jest to sprzęt najwyższej jakości, kompatybilny również z systemami amerykańskimi, a to na tych systemach Wojsko Polskie się opiera. Oczywiście Abrams, ale też kontrakty na F-35. No to są gigantyczne kontrakty, które będą w najbliższych latach realizowane. No i niestety tutaj ten proces trwa trochę dłużej. Tu trzeba wynegocjować offset, trzeba wynegocjować wiele innych rzeczy, że ten proces trwa, ale bardzo mnie cieszy, że wielotorowo są zakupy, a także kontrakty podpisywane i tutaj myślę, nie można nic więcej na ten moment zrobić ponad to, co czyni w tej chwili Ministerstwo Obrony Narodowej.
To ja, panie senatorze, powiem panu, co mówią praktycy, choćby jeżeli chodzi o myśliwce. Będziemy mieli już platform Su, MiG, F-16, F-35, FA-50. 5 platform myśliwców, martwią się, kto to będzie serwisował, ile to będzie trwało w czasie godziny W. Najważniejszy jest czas i to jest ogromny problem. Tak samo jeżeli chodzi o inny sprzęt, który powinien być jak najbardziej ujednolicany.
Poseł wspomniał o braku obecności tutaj w województwie podlaskim dywizji. Panie senatorze, czy pan byłby za tym, żeby wzmocnić nasze województwo siłami, dodatkowymi siłami?
Oczywiście sam program rozwoju polskich sił zbrojnych przewiduje, że przede wszystkim zwiększymy liczebność wojska. Oczywiście zapowiadane 300-tysięczna armia to jest plan na wiele kolejnych lat, ale chciałbym przypomnieć, że w 2015 roku, kiedy zwierzchnictwo nad wojskiem przyjmował prezydent Andrzej Duda, wówczas Wojsko Polskie liczyło 95 tysięcy żołnierzy. W tej chwili na ten moment mamy 145 tysięcy żołnierzy, więc w zasadzie powiększyliśmy o 50% docelowo, przynajmniej do tych 200 tysięcy. Myślę, że to jest kwestia 4-5 lat, no ale tutaj myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Mamy świadomość, że wojska nie powiększymy w ciągu roku i o tym zawsze głośno mówimy. Jeżeli chodzi o Suwałki, przesmyk suwalski, oczywiście tam będzie wzmacniany pułk pancerny. Zresztą w każdej dywizji jest planowane, aby był pułk przeciwpancerny. Odpowiednie uzbrojenie też jest również kontraktowane, więc tutaj proszę być spokojnym. Również ten obszar Polski mamy świadomość, że jest newralgiczny i wszelkie działania służą ku temu, żeby zabezpieczyć tamten rejon.
Ja nie jestem taki spokojny, rozmawiając z oficerami Wojska Polskiego, którzy są czynni, których nazwisk nie mogę omawiać, bo były to prywatne rozmowy. Jeżeli chodzi o województwo podlaskie, nie jesteśmy na tyle wzmocnieni, że moglibyśmy się obronić. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, jesteśmy posłami, senatorami z województwa podlaskiego. Powinniśmy jak najbardziej lobbować za tym, bo wspólnie zagłosowaliśmy solidarnie za ustawą o obronie ojczyzny, rekordowych 3% PKB i jak na razie województwo podlaskie dostarcza je jako jedne z większej ilości poborowych, nie ozyskując nic w zamian. Miejmy z tyłu głowy, że nasze województwo się wyludnia i oddajemy młodych adeptów do wojska, którzy już później w tych jednostkach przeważnie zostają i zakładają rodziny. Także panie senatorze, chciałbym do pana zaapelować, żeby pan do swego obozu rządzącego i sprawił to, żeby więcej wojska, więcej wyposażenia trafiło do województwa podlaskiego. Tak jak pan dobrze wie, wcześniej jednostki za poprzedniej ekipy rządzącej były zamykane. Mamy choćby jednostkę w Osowcu, która ma ponad 120 hektarów i jest ewentualnie przygotowana do przyjęcia wszelakich jednostek wojskowych w naszym kraju i jest oddalona dalej niż Orzysz od obwodu kaliningradzkiego. Także zakupy, które są dokonywane przez ministra Błaszczaka, są również zakupami, gdzie zagłosowało 16 posłów i posłanka z województwa podlaskiego za. Także liczymy na to, że część sprzętu do nas tego trafi, bo jak na razie nic się w tej kwestii nie zapowiada. Minister Błaszczak robi bardzo dużo konferencji, ale o województwie podlaskim ani słowa. Wzmacnia województwo warmińsko-mazurskie, wzmacnia województwo lubelskie, ale jeżeli chodzi o podlaskie, nic się w tej kwestii nie dzieje. Także jeden wielki apel, żeby podlasianie czuli się tu bezpiecznie. Jest nas tutaj 1,2 miliona. Może nie jest to duża liczba w porównaniu do innych województw, ale my jesteśmy pierwszym województwem, które ucierpi. Chciałbym, żeby Białystok, Suwałki, Łomża nie wyglądały tak jak miasta na Ukrainie, żebyśmy byli w stanie odeprzeć ten atak, bo na tą chwilę, panie senatorze, drodzy państwo, nie mamy takich możliwości.
No tutaj ja nie chciałbym, żebyśmy przechodzili w taki scenariusz dramatyczny. Chcę zapewnić i uspokoić, że stosowne analizy są obecnie, trwają w Ministerstwie Obrony Narodowej. Być może niebawem osoby do tego upoważnione i kompetentne swoje decyzje ogłoszą. Ale chcę z tego miejsca zapewnić, że tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości ma na względzie bezpieczeństwo całej Polsce, również z uwzględnieniem województwa podlaskiego i tak się dzieje.
Faktem jest, że od 24 lutego mamy coraz więcej Wojska Federacji Rosyjskiej w Białorusi. Na województwie podlaskim tych nie przybywa, a poborowi z naszego województwa wyjeżdżają w Polskę i nie wracają.
Jednak nie możemy straszyć i dawać wody na młyn polityce Aleksandra Łukaszenki i
kreślenie w tej chwili, że tutaj do nas wojsko jest centralnych
scenariuszy.
Trzymam kciuki.
Tak czy inaczej, no, jest porozumienie ponad podziałami co do konieczności wzmacniania polskiej armii, ale polityczną scenę rozgrzewają także sprawy dopłat do ogrzewania i wsparcia przedsiębiorców w związku z katastrofą na Odrze, ale o tym w kolejnej części naszego spotkania. Rząd przyjął ustawę o dopłatach do różnych źródeł ogrzewania, a tymczasem część Polaków zmienia swoje deklaracje w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, aby wskazać w nich węgiel jako źródło ogrzewania, aby otrzymać pewny dodatek węglowy, który też jest najwyższym z dodatków, bo wynosi 3000 zł. Czy w tej sytuacji Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma sens?
Oczywiście zakładamy, że to, co deklarują Polacy, jest oddaniem, jak jest w rzeczywistości. Oczywiście ta ewidencja była prowadzona w ostatnich miesiącach. Być może dochodziło tutaj do niezrozumienia pewnych niuansów. Każdy ma prawo skorygować. Niemniej jednak dodatek węglowy wchodzi w życie. Będzie każde gospodarstwo mogło ubiegać się o 3000 zł wsparcia, ale również 3000 zł otrzyma takie gospodarstwo domowe, które ogrzewa swój dom poprzez biomasę, pelet. 500 zł ci, którzy ogrzewają gazem LPG, 1000 zł dofinansowania dla tych, którzy ogrzewają dom drewnem kawałkowym i jeszcze mamy trzecią kategorię.
Olej opałowy.
To wszystko to jest jakby wsłuchanie się w potrzeby, analizę, bieżącą analizę, jak wygląda zasilanie w ciepło naszych domostw i takie rozwiązanie zostało przygotowane. Mam nadzieję, że to choć nieco ulży Polakom ogrzać swoje domy tej zimy.
Gdybym był cwaniakiem i ogrzewał dom drewnem kawałkowym, to zmieniłbym deklarację w centralnej ewidencji emisyjności budynków, żeby zamiast 1000 zł dostać 3000, a i tak kupić drewno.
Być może tak, ale nie sądzę, że tutaj Polacy będą próbowali jakoś nadwyrężać ten system. W różnych piecach, choćby kaflowych, można równie dobrze ogrzeć mieszkanie węglem, jak i drewnem kawałkowym. No, mamy takie rozwiązanie, które musi wesprzeć gospodarstwa domowe. Wypracowaliśmy je, tutaj była pełna zgoda i czekamy, jak to dalej będzie funkcjonowało. Jeżeli zostaną stwierdzone jakieś rażące nieprawidłowości, no to tutaj będą też wyciągane pewne konsekwencje, może nastąpią zmiany w przyszłości w tym systemie.
Dopłaty do paliw to na pewno dobry krok i to potwierdzi poseł Paweł Krutul.
Wracając do pana pierwszego pytania, jeżeli chodzi o dopłaty i że ludzie przedstawiają się i deklarują, że palą węglem, pokazuje to tylko i wyłącznie, że nie ufają rządom Prawa i Sprawiedliwości, który co posiedzenie Sejmu wnosi nową ustawę albo poprawia ta, która jest obecnie. Myśmy wnosili poprawkę, żeby nie tylko dopłaty dotyczyły węgla. Na samym początku zostało to odrzucone, a teraz, jak widać, jest to już dobry pomysł po jakimś czasie. Żebyśmy to zrobili na początku, to niepotrzebne byłyby te wszystkie rzeczy, które się będą teraz działy i wpisywanie w deklaracji, chociaż pewnie będą również i przypadki, że tak jak pan redaktor mówi, niektórzy palą drewnem, a będą wpisywali, że palą węglem, żeby otrzymać większą rekompensatę. No niestety, to są...
Ale postulat Lewicy został spełniony. Dopłaty są do wszystkich paliw.
No, ale panie redaktorze, można było wcześniej zareagować. Naprawdę Polacy mają się czym zajmować i co im spędza sens powiek i dzieci idą do szkoły, szalejące ceny spożywcze, to co niedawno się działo z nawozami i co wtedy z automatu wpłynie na podniesienie cen żywności. Także jeżeli się zajmujemy dopłatami, to róbmy to całościowo, a nie wybiórczo, że później jeszcze musimy pisać do pani marszałek Witek, żeby zwołać wcześniej posiedzenie Sejmu. Już 2 tygodnie ponad temu apelowaliśmy, żeby takie posiedzenie zwołać, bo lada dzień zaczyna się sezon grzewczy, jak spadną temperatury. Trzeba by to wszystko unormować i żeby te środki, te finanse już w polskich rodzinach były, a nie co posiedzenie zmieniać prawo i ludzie faktycznie nie wiedzą, co się dzieje i sąsiad z sąsiadem rozmawiał, to ja zmienię w deklaracji, że palę węglem i też będę miał 3000, pomimo, że zmieniłem piec, tak jak mnie wszyscy namawiali, żeby rezygnować z kopciuchów i wszystko za tym idzie, wilk syty i owca cała. To właśnie nie. To żebyśmy się od samego początku zrobili tak jak cała opozycja podpowiadała, żeby dopisać inne źródła energii, do których też powinny być rekompensaty, to byśmy w ogóle o tym nie rozmawiali, a byśmy się innymi tematami.
Czyli tak czy inaczej są dopłaty, ale i tak źle, że są.
Źle, że zostało to podzielone. Powinno to być na samym początku zrobione.
Kompleksowo.
Ale oczywiście, że kompleksowo. Panie redaktorze, no po co rozbijać i dzielić ludzi na tych lepszych i gorszych, którzy pali tym, a węglem, a ekogroszkiem, czy innymi, no ale czy drewnem.
To
zostało zrobione i teraz ludzie
analiza, ile jest gospodarstw kombinacje. i jak się zmieniały ceny odpowiednio paliw i w właśnie zależności od tego, jaka zmiana nastąpiła danego surowca, takie jest wsparcie rządowe.
Ale po co cały czas to łatać, kleić, jak raz można było to zrobić dobrze i zapomnieć o tym temacie?
Wsparcie jest zróżnicowane w przypadku dopłat do paliw, którymi ogrzewamy domy, ale porówno zostały rozdane, mają być rozdane pieniądze, bo to jeszcze jest nieuchwalony projekt ustawy dotyczący wsparcia przedsiębiorców w związku z katastrofą na Odrze. Jednorazowe świadczenie 3010 zł na każdego ubezpieczonego pracownika w przypadku spadku dochodów o połowę. Czyli sprawiedliwie rząd chce wspierać każdego przedsiębiorcę bez już żadnych rozgraniczeń, kto czym się zajmuje.
Oczywiście takie wsparcie należy się naszym przedsiębiorcom. To jest katastrofa, która rzeczywiście zagroziła całej gospodarce w korycie działających na wybrzeżu Odry. Bardzo dobrze, że rząd takiego wsparcia udziela i po prostu takie doświadczenia mamy też z innych sytuacji kryzysowych, zarówno tutaj, jeżeli chodzi o województwo podlaskie, wsparcie otrzymywali również przedsiębiorcy na terenie gmin przygranicznych. Nie widzę powodu, żeby takiego wsparcia nie udzielić mieszkańcom województw położonych nad Odrą.
Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie ocenia, że to za mało, bo trwa usuwanie skutków katastrofy i jeszcze długo potrwa, a rybactwo bardzo mocno ucierpiało. Zanim odbuduje się w tym zakresie potencjał Odry, to zajmie jeszcze wiele, wiele miesięcy. Czy rozważane są w ogóle kolejne kroki?
To jest pierwsze rozwiązanie i wsparcie na ten moment. Cały czas trwają analizy, przede wszystkim o tym, jak odbudować przyrodniczo Odrę, żeby wróciła do swojego stanu sprzed katastrofy, a jednocześnie trwają prace i analizy, jak w dalszej perspektywie wspierać przedsiębiorców, którzy działali na Odrze, i myślę, że to nie jest ostatnie słowo rządu, jeśli chodzi o wsparcie przedsiębiorców, ale to trzeba też pewnego czasu, żeby wypracować i zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje, w których miejscach potrzebne jest większe wsparcie, w których troszkę mniejsze. To jest naturalne. Katastrofy nie dzieją się podobne co miesiąc, żeby mieć wypracowane jedno i najlepsze rozwiązanie. To będzie wynikiem wielu ekspertów i mam nadzieję, że damy radę wspólnie i ten kryzys przezwyciężyć.
Liczymy, że na to wystarczy pieniędzy w budżecie i będzie stać nas na nie tylko usuwanie katastrofy, ale i wsparcie przedsiębiorców i zrealizowanie wszystkich planów dotyczących także zbrojeń i energii. Gośćmi Gier Politycznych byli senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Oraz poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, miłego dnia życzę.
I ja również dziękuję za wspólnie spędzony czas. Michał Buraczewski. Życzę Państwu udanego popołudnia.